11 minut po 21. Za kilka chwil dosłownie przejdziemy do części magazynowej, a w niej będzie żużel, koszykówka, piłka nożna, strzelectwo oraz judo. Równo kwadrans po godzinie 21. Rozpoczynamy część magazynową od żużla zgodnie z zapowiedzią. Szeroko już omawialiśmy tak naprawdę końcowe rozstrzygnięcia w Grand Prix 2021, czyli ostatecznie tytuł indywidualnego mistrza świata zdobyty przez Artioma Łagutę. Srebro ostatecznie dla Gorzowianina Bartosza Zmarzlika. Przypomnijmy tak w dużym skrócie przed rywalizacją w Toruniu, bo dwie ostatnie rundy właśnie na motoarenie się odbyły. Rosjanin miał tylko punkcik przewagi nad Gorzowianinem w klasyfikacji generalnej. Po piątkowych zawodach ta przewaga już wzrosła do 9 punktów, bo Łaguta wygrał w wielkim stylu te zawody, a Bartosz Zmarzlik niestety nie zdołał awansować do finału, odpadł w półfinale. No i te 9 punktów to była już dosyć duża zaliczka, no ale można było ją, wiadomo, odrobić w sobotę. Łaguta słabo zaczął sobotnie zawody, zdobył tylko 3 punkty w 3 startach, potem już wygrał 2 kolejne wyścigi, wygrał także pierwszy półfinał, w którym pokonał Zmarzlika, no i wtedy już przypieczętował ten tytuł właśnie w sezonie 2021. To jest największy sukces w dotychczasowej karierze Rosjanina, pierwszy tytuł w jego karierze. Zmarzlik, wiadomo, ostatnie 2 lata z rzędu zdobywał złoto, miał duży apetyt na ten trzeci medal z rzędu, przeszedłby do historii obok Ivana Maugera, no ale będzie musiał na takie dokonanie poczekać. Musi się zadowolić Bartosz Zmarzlik srebrem, które i tak należy uznać za dobry wynik. Sporo tych komentarzy żużlowych ekspertów, byłych zawodników można cały czas znaleźć na naszym portalu www.zachod.pl. My natomiast zaprezentujemy jeszcze dzisiaj świeżutką, dzisiaj nagraną opinię, komentarz właśnie odnośnie tych końcowych rozstrzygnięć w Grand Prix. Komentuje i ocenia kierownik redakcji sportowej Gazety Lubuskiej Szymon Kozica.
Jakie wnioski, obserwacje, to cała rywalizacja, jakie wrażenie na panu zrobiło oczywiście o złoto?
Bardzo duże, tylko troszkę nie w tym kierunku, bo oczywiście jak chyba wszyscy kibice w Polsce liczyłem jednak na złoto Bartosza Zmarzlika. Historyczny byłby to wyczyn, bo powtórzyłby to, co osiągnął Ivan Mauger w latach 68-70, czyli 3 tytuły mistrza świata z rzędu. No coś niebywałego, super sprawa by to była, ale spokojnie, no Bartek ma 26 lat, więc może jeszcze tych hat-tricków kilka zdobyć.
Emocje były prawie do końca w sobotę, a to też chyba ze względu na to, że w piątek Bartek nie wszedł do finału i ta sobota, tak człowiek niby się łudził, ale jednak gdzieś tam, prawda, raczej ta większa przewaga po stronie Łaguty, nie ma co ukrywać.
Zgadza się, to już był moment, gdzie nie było miejsca na błędy w postaci braku awansu do finału, bo już nie tylko do półfinału. Artiom wygrał, Bartek był bodajże 5, no i przewaga powiększyła się z jednego jedynego punkcika do bodajże 9 i no to jest olbrzymia już przewaga na tym poziomie przy takich dwóch zawodnikach, między którymi ta rywalizacja generalnie no prawie od początku już się tylko toczyła. Złoto było ich wewnętrzną sprawą. Pewnie, że niby człowiek wiedział, a się łudził, ale też ten zaczyn do tego, żeby się łudzić, i to coraz bardziej dał nam też Artiom w sobotę. 2, 1, 0. Wyglądało to z jego perspektywy fatalnie, a z naszej całkiem obiecująco, ale no, nie łudziliśmy się długo, bo 2 trójki dały awans do półfinału. W tym półfinale była kolejna trójka, zwycięstwo podkreślmy też nad Bartkiem z Marzlikiem i mogliśmy koronować nowego króla, czy też cara żużla w finale. Łaguta nic nie musiał, przyjechał czwarty, Bartek to wygrał tak jakby troszkę na osłodę, chociaż powiedzmy sobie wprost, jest to duży sukces dla Bartka z Marzlika, 6 sezonów w Grand Prix, 5 medali, kurczę, czego chcieć więcej? Gdzie jest taki drugi żużlowiec z taką skutecznością, z taką regularnością niesamowitą?
Jak ten sezon poza tą walką o złoto, bo wiadomo, że nią się najbardziej ekscytowaliśmy, jak te wszystkie rundy, tą walkę może o brąz, może o pozostałe miejsca, jak pan zapamięta?
Na pewno zapamiętam pięknym strzałem na początku Janowskiego, który cuda robił w pierwszych dwóch rundach, ale później gdzieś tak spadł w jakiś lekki niebyt. Natomiast troszkę za szybko dla kibica ta walka zawęziła się do dwóch żużlowców, którzy rywalizowali o złoto i do dwóch, którzy rywalizowali o brąz. Owszem, te pojedynki były całkiem ciekawe. Jeśli karma wraca, to do Lindgrena wróciła za mecz ligowy w Grudziądzu, bo odpadł od Sajfudinowa straszliwie. No zresztą Maciek Janowski go rzutem na taśmę też wyprzedził. Brąz dla Emila. Też ciekawostką było to, że tylko 6 żużlowców utrzymywało się w cyklu w tym sezonie i dlatego gdzieś tam też troszkę niżej ta walka też była ekscytująca. Ale najbardziej zapamiętam z tego, że szybko się podzieliła ta walka na 2 medale i 2 żużlowców do każdego z medali.
A czy któryś ze stałych uczestników rozczarował jakby swoją postawą i swoim poziomem sportowym?
Rozczarował to może nie w tej kategorii, ale no, największego pechowca wskazałbym, był nim oczywiście Martin Waculik, bo to facet, który no, ma papiery na medale indywidualnych mistrzostw świata, ale dwa dzwony, nie z jego winy, no wykluczyły go najpierw z walki o cokolwiek, a jeszcze na koniec, jak już wrócił po złamanym obojczyku, to kolega z drużyny go troszkę tam potargał i taki no, niedosyt na pewno, ale też taki przykry widok. Jestem pewien, że Waculik to chyba pierwszy kandydat do dzikiej karty.
Wiadomo, w 2022 roku będziemy mieli nowego promotora cyklu Discovery. Jakie nadzieje właśnie z tym nowym promotorem pan wiąże?
Chciałbym, żeby za dużo nie zmieniał, nie kombinował, nie wywracał wszystkiego do góry nogami. Myślę, że w cyklu Grand Prix nie jest potrzebna jakaś rewolucja, jest natomiast potrzebna ewolucja. Chciałbym, żeby wybrał elementy najbardziej emocjonujące i widowiskowe z punktu widzenia oczywiście kibiców. Jeśli coś chce od siebie dołożyć, a co poszłoby by w tym kierunku, żeby te turnieje były jeszcze ciekawsze, to oczywiście jak najbardziej niech próbuje.
25 minut po godzinie 21 był żużel, teraz będzie koszykówka. Kiedy na swoim parkiecie występujący w kompletnym, co istotne, składzie mistrz Polski podejmuje drużynę bez 3 podstawowych zawodniczek, no to wynik takiego meczu chyba nie jest trudno przewidzieć. Tak właśnie było wczoraj w Gdyni, gdzie w inauguracyjnej kolejce spotkań Energa Basket Ligi Kobiet zespół miejscowej Arki rywalizował z Polską Strefą Inwestycyjną Eneum z Gorzowa. Miejscowe ostatecznie pokonały naszą drużynę dosyć wyraźnie, bo 70-40, a więc różnicą 30 punktów. W gorzowskim zespole z różnych względów zabrakło Steli Johnson, Stefani Jones i Anny Makurat, chociaż ta ostatnia była obecna w gdyńskiej hali, ale mecz oglądała jedynie z ławki rezerwowych.
Jeszcze muszę poczekać, żeby zadebiutować barwa Gorzowa. Pierwszy mecz, no niestety zakończony porażką, ale myślę, że w pełnym składzie na pewno będziemy się bić z wszystkimi w tej lidze i na pewno nie oddamy łatwo żadnego spotkania. Także już nie mogę się doczekać, kiedy dołączę do drużyny i będę mogła rywalizować razem z nimi.
Sporo zawodniczek pani zna, ale myślę, że większość zespołu to jednak koszykarki, które są pani zupełnie nieznane, szczególnie te młodsze, te do 23 lat.
Znane, nieznane, gdzieś tam na pewno śledzę młodsze koleżanki w rozgrywkach młodzieżowych, także już gdzieś miałam styczność z nazwiskami i gdzieś twarze kojarzę, także cieszę się, że będziemy mogły się od siebie nawzajem uczyć i tak jak mówiłam, no jeszcze nie dołączyłam do drużyny, ale gdy przyjadę, to mam nadzieję, że wszystkie się dobrze zgramy i będzie to dobrze wyglądać.
A kiedy pani przyjedzie do Gorzowa?
No planuję w najbliższych 2 tygodniach pojawić się w Gorzowie. Mam nadzieję, że tak mi się uda. No i później zobaczymy, jak długo będę potrzebowała czasu na adaptację do zespołu, także no mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie mnie na parkiecie.
Zawodniczki do 23 lat gorzowskiego AZS-IJP, czyli Polskiej Strefy Inwestycji NA, Ewelina Śmiałek. Jak wrażenia po tym meczu dzisiejszym, dość wysoko, mimo wszystko przegranym?
Wiedziałyśmy, że będzie ciężko na tym meczu i musiałyśmy zostawić naprawdę serce na boisku, żeby tutaj powalczyć. W końcu jest to mistrz Polski. Niestety jesteśmy jeszcze w nieco osłabionym składzie, ale myślę, że zrobiłyśmy wszystko na swoje możliwości. Każda walczyła na tym boisku i dawała z siebie wszystko.
Maja Kozłowska, dla Ciebie to był debiut w Ekstraklasie i to od razu z taką mocną drużyną, od razu pojedynki z Belcz, z naszą Megan Gustafson z zeszłego sezonu.
Dokładnie, no taki debiut to chyba marzenie z takim zespołem, z mistrzem Polski.
No, marzenie czy przerażenie?
Marzenie, oczywiście, że marzenie. Z takim zespołem zadebiutować w najwyższej klasie rozrywkowej to chyba każda młoda zawodniczka o tym marzy. Myślę, że do pierwszej połowy radziłyśmy sobie bardzo, do początku drugiej połowy bardzo, bardzo dobrze. Jednak ta trzecia, czwarta, kwarta pokazała też nasze braki w ofensywie i klasę przeciwnika. Ale w defensywie myślę, że dałyśmy z siebie wszystko. Byłyśmy dobrze taktycznie do tego meczu przygotowane i jest nad czym pracować.
Kolejna debiutantka w gorzowskim zespole, Julita Michniewicz. Z ręką na sercu, kiedy trener powiedział: Julita, wychodzisz na boisko. Jakie były pierwsze myśli?
Lekki stres, ale też podekscytowanie, bo to taki pierwszy mecz w Ekstraklasie i w sumie na to czekałam w tym meczu.
Ale chyba nie czekałaś, że wyjdziesz w meczu, w którym wysoko przegracie, mimo wszystko, no ale to jest zespół mistrzyń Polski.
No założenia były inne i mecz miał się trochę inaczej potoczyć. No wyszło jak wyszło, nie jesteśmy pełnym składem, niektóre mają kontuzje jeszcze niedoleczone, więc mam nadzieję, że w rewanżu w Gorzowie pójdzie dużo lepiej.
Była obawa, kiedy wychodziłaś na boisko i widziałaś, z kim będziesz musiała walczyć? Takie nazwiska właśnie jak Kunek, Gustafson,
Trochę Kastanek. Tak, ale też było bardziej chęć pokazania, że jednak młode zawodniczki potrafią się postawić starszym.
Na zegarach 21.33. Kolejną dyscypliną, którą będziemy omawiać w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód, jest piłka nożna. Dokładnie będziemy mówić o Lechii Zielona Góra, która przełamała się w trzeciej lidze. Po kilku porażkach pokonała u siebie ostatnio w minioną sobotę Odrę Wodzisław Śląski 3-0. Tak, to jest ta właśnie Odra Wodzisław, która jeszcze kilka dobrych lat temu występowała na poziomie naszej piłkarskiej ekstraklasy, także klub z dużymi tradycjami, który teraz gra właśnie w grupie trzeciej ligi, właśnie między innymi z Lechią, także z naszą Kariną Gubin i z Wartą Gorzów. Lechia po tym zwycięstwie awansowała na 9 miejsce w tabeli. W tej chwili można powiedzieć, że na tą chwilę najlepszym zespołem w naszym województwie jest Karina Gubin na miejscu 7, Gubinianie z 17 punktami, Lechia ma punktów 14, a tabelę zamyka Warta Gorzów z dorobkiem zaledwie 5 punktów. Mieliśmy rozmawiać o Lechii. To a propos Lechii, jeszcze ostatnio było losowanie 1/16 finału Pucharu Polski. Wiadomo, że zielonogórzanie wylosowali pierwszoligową Markę Gdynia, która właśnie przyjedzie do Zielonej Góry pod koniec października. A więc te dwa wątki. Pokonanie Odry Wodzisław 3-0, no i właśnie te pucharowe losowanie. O tym Jacek Białogowy rozmawiał z trenerem Lechii Zielona Góra Andrzejem Sawickim.
Andrzej Sawicki, trener Lechii Zielona Góra. Mocno chyba odetchnąłeś po tym dzisiejszym spotkaniu, bo wiadomo, liczyliśmy 3 porażki z rzędu, a dzisiaj mocny początek i mocna, dobra gra i wynik dobry.
Odetchnęliśmy wszyscy, aczkolwiek ja tu już powtarzam, nie panikowaliśmy, ponieważ jeszcze raz mówię, jeden słaby mecz, który zagraliśmy z Fotohiginą Gać, odbija się czkawką, odbijał się, ponieważ ciężko zakładać, że wygrasz na Ślęzie, że wygrasz w Polonii Bytom, choć graliśmy tam naprawdę nieźle. I ten mecz z Gaciami tak naprawdę spowodował to, że po prostu mieliśmy 3 porażki niestety z rzędu, ale nie było paniki. Nie było w tym paniki. Puchar Polski też nas w tym utwierdził. Wyjazd do Radzynia i dobra gra i zwycięstwo i awans, że nie ma co panikować. I dzisiaj naprawdę potwierdzenie, dzisiaj bardzo dobry mecz. Tak trzeba powiedzieć, bo oczywiście czerwona kartka nam ułatwiła sprawę, natomiast do czerwonej kartki też kontrolowaliśmy to, mieliśmy sporo sytuacji, żeby skończyć. Jedno co oczywiście można kamyczek wrzucić, że mieliśmy sporo tych sytuacji już w drugiej połowie.
Już chciałem ten kamyczek wrzucać, bo mogliście tu do przerwy mieć więcej niż jedną bramkę, delikatnie mówiąc.
Nie? Dokładnie. Do przerwy i po przerwie również. apelowaliśmy w przerwie, że grając w przewadze nie możemy wbijać się w żadną bijatykę, dwa ognie, musimy grać cierpliwie, po prostu gonić ten zespół, bujać, niech on po prostu traci siły, ale było widać, że ten zespół nie za bardzo miał dzisiaj jak gdyby ochotę w tę dziesiątkę też wyjść wyżej, więc mieliśmy naprawdę sporo miejsca i bardzo fajnie tymi w grze po obwodzie przedzieraliśmy się spokojnie tam bocznymi sektorami i stwarzaliśmy dużo sytuacji. Właśnie szkoda, musimy też popracować nad tą wykończeniem, nad tą finalizacją, bo to jest za mały procent, uważam. Cieszy to, że dzisiaj niektórzy się przełamali, niektórzy zdobyli premierowe gole w trzeciej lidze. Fajne, to jest dobra historia.
A na ile ten tydzień wolnego w cudzysłowie, bez meczu w środku tygodnia pomógł? Bo miałem wrażenie, że nawet chyba fizycznie, nie wiem czy to w związku z tym, ale ten Mykita Łoboda to tutaj latał w tej, z powrotem był wszędzie. Surożyński ganiał jak dziki. Janek Zioła po drugiej stronie próbował. No wszyscy wyglądali jak nowonarodzeni.
No. To jest mikrocykl spokojnej pracy, nie wojaży, rozjazdów. Graliśmy przecież przez 3 tygodnie, tak naprawdę mecze co 3 dni. To był pierwszy mikrocykl taki spokojnej pracy i na pewno złapali trochę świeżości. Nie przeciągaliśmy tych treningów w tygodniu, były naprawdę krótkie te zajęcia, bo widzieliśmy, ile mają w nogach. I faktycznie dobrze to zauważyłeś i dzisiaj zespół wyglądał na pewno świeżo i okej.
Bartosz Konieczny w pierwszej 11, no i Bach. Niestety uraz, wiadomo, cokolwiek, czy zdjęliście go z boiska, żeby nie ryzykować, czy jakiś problem może
trochę
być?
Trochę prewencyjny, ale lekko podkręcił staw skokowy, także ale powiedział fizjoterapeuta, że nie jest żadna tragedia. Miejmy nadzieję, że wróci, miejmy nadzieję, że Kuba się też już wykuruje, Jędrzej Król, nie? Dzisiaj, których dzisiaj nie było, też się trochę obawiałem, ale muszę powiedzieć, cały zespół, a na przykład Mariusz Kaczmarczyk dzisiaj zastąpił Kubę bardzo dobrze. Uważam, że był tak suwerenny w tam, jak i wszyscy. To jest fajne, budujące.
Wszystkich chwalimy, kurczę.
No dzisiaj tak, no powiedzmy sobie szczerze, no nie widziałem słabego punktu dzisiaj w naszym zespole. Tak nawet jakbym chciał na siłę się gdzieś dopatrzyć. Zespół zagrał naprawdę dobry mecz. Wygraliśmy do zera, to też cieszy. Fajnie, pracujemy dalej, spokojnie.
Krótkie pytanie, mimo że rozmawialiśmy po losowaniu, a muszę Cię teraz na spokojnie, ten jeden dzień już po losowaniu, przespałeś się z Stołarką Gdynia i jaką masz dzisiaj opinię? Czy to jest jakieś spełnienie marzenia, czy jednak ten Lech tej czwórce ostatnich kulek fajniej by było?
Powiem tak, Lech, no to wiadomo, Marka, ale to jest zespół, myślę, no ciężki do osiągnięcia. Natomiast Arka Gdynia jest klubem takim pucharowiczem w Polsce, bo cały czas albo finał,
albo puchar,
dokładnie. Także widać, że oni wiedzą, czym smakuje ten puchar i oni tutaj na pewno przyjadą, nie potraktują nas tutaj absolutnie lajtowo, tylko tu będzie normalny mecz. I jest jeden mecz, trzeba wierzyć, trzeba, mówię, gonić za marzeniami. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Wierzę w to, naprawdę wierzę, że jesteśmy w stanie w tym jednym meczu, to są całkowicie inna presja, czyli presja pozytywna, zero negatywnej. My możemy, nic nie musimy, bo taka jest prawda. To Arka jest faworytem i ona tu musi udowodnić swoją wyższość. Będziemy chcieli robić wszystko, żeby przejść dalej, po prostu, żeby przejść dalej.
18 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz będziemy rozmawiać o strzelectwie sportowym. Szymon Sowiński ze startu Zielona Góra zwyciężył w konkurencji P1 pistoletu pneumatycznego podczas 11 lubuskiego Pucharu Osób Niepełnosprawnych. Te zawody były rozgrywane w zielonogórskim Dżonkowie na strzelnicy Wosiru. Drugie miejsce tuż za Sowińskim zajął Kacper Pierzyński ze startu Gorzów, a trzecie miejsce w tej konkurencji wywalczył Filip Rodzik ze Skropiona Polkowice. Wczoraj, ostatniego dnia tych trzydniowych zmagań, rozegrano jeszcze dwie inne konkurencje. W finale P2 pistoletu pneumatycznego triumfowała Agnieszka Pytel ze startu Białystok przed zawodniczkami zielonogórskiego startu Katarzyną Lewandowską i Joanną Jakuć. Z kolei w finale R3 to jest karabin pneumatyczny leżąc. Wygrał Marek Dobrowolski z Legii Warszawa, a najlepszy z Lubuszan w tej konkurencji Jan Ciborski z zielonogórskiego startu zajął 5. miejsce. Całą tą imprezę podsumowaliśmy z przedstawicielem organizatora, trenerem startu Zielona Góra oraz reprezentacji Polski, Markiem Maruchą.
Bardzo dobre zawody, wysoki poziom. Mieliśmy tutaj bardzo kilka bardzo ładnych wyników. Kacper Pierzyński ze startu Gorzów Wielkopolski wyrównał rekord Polski, który już od kilku lat należy do Sławomira Okonieckiego ze startu Szczecin. A tak jak dzisiaj widzieliśmy, bardzo wysoki wynik ustanowił Szymon Sowiński w finale pistoletu pneumatycznego. No, Szymon potwierdził swoją klasę, walczył do ostatniej chwili, tak jak na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio 2020, gdzie miał dwie dogrywki. Tutaj ten ostatni strzał, mimo dużej przewagi, bo 1,9 punkta, to jest duża przewaga Kacpra Pierzyńskiego, natomiast Kacper no, strzelił słabszy strzał, akurat ten ostatni, i pozwolił wygrać Szymonowi, tym bardziej, że Szymon strzelił bardzo, bardzo wysoką przeszczelinę.
Ten finał pistoletu po jeden specjalnie ustawił pan na sam koniec, żeby to była taka wisienka na torcie?
Tak, no, zawsze staramy się w starcie Zielona Góra organizować tak imprezy i tak przeprowadzać nasze zawody, aby były atrakcyjne i podnosiły poziom wszystkich zawodów i dla zawodników z innych rejonów, z innych klubów były takim przyciągającym magnesem do kolejnych startów. Także widzieliśmy bardzo dużo kibiców, duże zainteresowanie. No i finał był emocjonujący, bo co chwila ktoś się mieszał w tym finale, można by tak powiedzieć, w naszym żargonie, i to prowadziło do atrakcyjności tego finału.
Wcześniej odbył się finał w karabinie, tam też jakieś ciekawe wyniki były, może z udziałem Lubuszan?
Finał w karabinie wygrał Marek Dobrowolski z Legii Warszawa. Bardzo dobry zawodnik kadrowicz, który osiąga coraz wyższe wyniki. Miejmy nadzieję, że będzie reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu już za 3 lata. Nasi zawodnicy zajmowali 6., 7. miejsce, no walczyli do końca, ale w finale to jest tak, że nawet 1/10 czasami zaważy i w innej kolejności odpadnie zawodnik, zajmując dalszą pozycję.
Tu już jest, zdaje się, 11. edycja tych zawodów. Jaka jest ich historia, tradycja?
11 lat prowadzimy te zawody. Tak jak już mówiłem, Start Zielona Góra dokłada na czele z panią prezes Danutą Tarnacką, dokłada wszelkich starań, aby pozyskać środki na jak najwyższej rangi, na jak najwyższy poziom tej imprezy, i to się udaje. Co chwila mamy lepsze urządzenia, co chwila mamy możliwość ciągnięcia większej ilości osób, zaproszenia na tę imprezę. Przechodzi do historii, a kolejna edycja jest coraz ciekawsza i przyjeżdża coraz więcej zawodników.
I też taką tradycją jest, że pan no, przywozi, że tak powiem, reprezentantów Polski tutaj.
No tak, jestem akurat też trenerem klubowym w Starcie Zielona Góra i właściwie to zawodnicy przyjeżdżają do nas, żeby mogli się sprawdzić. Także tak jak my jeździmy po świecie, tak zawodnicy przyjeżdżają tutaj, a również co drugi rok mamy tą edycję międzynarodową, zapraszamy zaprzyjaźnione państwa i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Również mogą się zawodnicy z zagranicy sprawdzić tutaj w swoich konkurencjach wspólnie z naszymi kadrowiczami.
Ten rok był generalnie, wiadomo, że wcześniej nie skończył, ale był udany dla właśnie polskich strzelców niepełnosprawnych?
No, rok był bardzo udany, ponieważ mamy historyczny medal. Pierwszy w strzelectwie paraolimpijskim, medal srebrny na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio 2020, który wywalczył Szymon Sowiński w konkurencji na 25 metrów. To jest pistolet sportowy 30+30.
Niedawno też z tej okazji gościliście u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To było dla pana osobiście duże wydarzenie, no i też to odznaczenie, które otrzymaliście?
Każde odznaczenie ze strony władz państwa jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu człowieka. I takie dosyć emocje były wielkie, naprawdę. Także Szymon i akurat no, też moja skromna osoba, otrzymaliśmy te odznaczenie, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Ja się tylko na koniec zapytam, plany to jest tylko jeszcze Puchar Polski w Szczecinie, czy jeszcze jakieś zawody będą rozgrywane w tym roku?
No, w tym roku mamy w planie Puchar Polski właśnie w Szczecinie, natomiast jeszcze są zawody międzynarodowe, Kaliber Białystok, to są takie cykliczne zawody, gdzie strzelają pełnosprawni zawodnicy i kadrowicze nasi będą mogli wystartować w tych zawodach, w tej edycji. Bardzo ciekawe zawody, tylko jedne takie zawody w Polsce są rozgrywane, gdzie główną nagrodą w superfinale jest samochód osobowy.
Już tylko 9 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego będzie jeszcze judo. Katarzyna Kłys, multimedalistka Mistrzostw Świata i Europy, a także olimpijka wraz z mężem, Także trenerem Arturem Kłysem pojawili się wczoraj w hali Lubuszanka w Czerwieńsku, aby szkolić młodych lubuskich judoków w ramach zielonogórskiego kampu Iść Drogą Mistrzów. Tak właśnie dokładnie ten kamp się nazywa. No i w hali pojawiło się kilkudziesięciu młodych zawodników z klubów ze Świebodzina, z Nowej Soli, z Międzyrzecza, no i chociażby także z Zielonej Góry.
Katarzyna Kłys, jedna z najbardziej znanych polskich judoczek, dzisiaj w Czerwieńsku. Dlaczego?
Tak, dostaliśmy tutaj zaproszenie od trenera z Zielonej Góry i jakby możemy przekazać jakąś wiedzę, komuś coś pokazać, kogoś zainspirować, to jak najbardziej jesteśmy za tym. Chcemy ten nasz sport popularyzować, żeby jak najwięcej dzieci go ćwiczyło, żeby się im podobało i żeby osiągali jak najlepsze wyniki.
A to, co pani zobaczyła tutaj na macie, jest przekonujące? Dzieci w tym wieku różnym, ale to są młode osoby, mają judo opanowane na odpowiednim poziomie w tym momencie?
No to są dzieci, to dopiero ich droga się zaczyna, więc jeszcze na pewno dużo drogi przed nimi, ale jak najbardziej to działa na ich korzyść, obserwować innych trenerów, tak jak tutaj mają walki między różnymi klubami, więc to jest jak najlepsza droga do tego, żeby gdzieś tam dojść na samą górę i osiągać te wyniki, więc od tego trzeba zacząć, więc bardzo się cieszymy tutaj, że jesteśmy zaproszeni, że możemy może swoimi osobami też kogoś zainspirować swoimi wynikami i mamy nadzieję, że w przyszłości jak najwięcej z tych osób będą dalej podążać tą drogą i coś osiągną fajnego.
Oprócz pokazów, po prostu judo, oprócz fizycznego pokazywania różnych aspektów tej dyscypliny, pojawiła się jeszcze seria pytań. To też można się uśmiechnąć, jak dzieci pytają o takie rzeczy, o których pewnie nie co dzień się myśli.
Tak, właśnie jak zaczęliśmy te pytania, to ja mówię tutaj do męża, że chyba najbardziej stresująca część tego wszystkiego, bo jakby judo jest naszym życiem i tutaj mamy to opanowane, a jednak nigdy nie wiadomo, jakie dziecko zada pytanie, więc to było najbardziej stresujące, ale nie było źle. Pytania były, myślę, całkiem w porządku.
Tak ogólnie mówiąc o judo w Polsce, to jest dyscyplina, która się, zdaniem pani, rozwija, zwłaszcza od tej strony po prostu młodzieży, która jest przyszłością.
Wydaje mi się, że chwilowo to stanęło wszystko, bo ostatnie medale były z 96 roku. Chodzi mi o medale Igrzysk Olimpijskich i od dłuższego czasu nie możemy przełamać tej pasy i zdobyć. No mam nadzieję, że chciałabym, żeby to jak najszybciej na następnych igrzyskach jakieś te medale, żeby Polska jako dyscyplina wywalczyła, bo jest to na pewno duża popularyzacja sportu. Zachęca właśnie nowe osoby i jest takie przypomnienie tego judo, bo myślę, że gdzieś ono, chociaż jest bardzo popularne i w szkołach, w przedszkolach, ale gdzieś tam później na tym seniorskim poziomie myślę, że to trochę ginie.
Co w zasadzie jest takiego w judo, że jest takie popularne, zwłaszcza u nas w regionie?
Judo ogólnie właśnie jest popularne dla tych młodszych dzieci, bo jest to w zasadzie początek do każdego sportu, czy będą później piłkarzami, siatkarzami, czy jakąkolwiek inną dyscyplinę, to tutaj mają tam bardzo dużo ogólnorozwojowych ćwiczeń, koordynacji i myślę, że co by potem sobie nie wymyślili, mają tą bazę i myślę, że dlatego tak dużo dzieci, rodziców zapisuje, dzieci garną się do tego, no bo to jest w zasadzie baza do każdej dyscypliny sportu.
A co u pani teraz w takim życiu sportowym?
Sportowym. No cały czas działamy w klubie. Oprócz tego ja prowadzę zajęcia w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Mam tam klasę, którą też w zasadzie tylko judo z nimi prowadzę. 7D. Więc oprócz tego zajęcia w klubie i no już zawodniczką nie jestem. Brakuje trochę tych wyjazdów, no ale czasu się nie cofnie. Już jakby przyszedł następny etap. No i na razie skupiamy się na tym.
A to zakończenie, bo to jest, rozumiem, zakończenie, nie zawieszenie kariery zawodniczej,
to
z czego wynika?
No myślę, że już też z odpowiedniego wieku i mamy też dużą rodzinę, bo w zasadzie po Londynie był Bronek, potem było Rio, po Rio mamy jeszcze właśnie bliźniaki, teraz 3,5-letnie, więc z taką gromadą myślę, że ciężko byłoby to ogarnąć. Z Broniem jeszcze jednym jeździliśmy, szykowaliśmy się do Rio i tutaj, gdzie mógł, jeździł z nami, jeździła babcia, ale potem już też, no jest nas dość dużo, jeszcze małe dzieci, więc bliźniaki, więc no ciężko byłoby to ogarnąć.
Pani wspomniała tutaj, jedno z dzieci zadało takie pytanie, że bycie trenerem, a zawodnikiem, czy zawodniczką w tym przypadku, to dwie zupełnie różne też szkoły życia, bo jako trenerka chciałaby pani czasem gdzieś pomóc fizycznie, no ale no nie może pani zawodnikom.
Tak, jest to dość trudne i dopiero pomału się o tym przekonuję, jak bardzo, bo tak jak właśnie tutaj wspomniałam w tych pytaniach, jak ja walczę sama, to ewentualnie nawet coś przegram, coś mi nie pójdzie, to jestem ja, a tam są dzieci, ja chcę dla nich jak najlepiej, jak gdzieś im nie idzie, to też się to przeżywa i myśli, co można było lepiej zrobić. I myślę, że tu praca trenera jest bardzo ciężka.
Już tylko 4 minuty dzielą nas od godziny 22. Rozmowa z Katarzyną Kłys zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. To już wszystko w sporcie na dzisiaj. Tak można to określić. Jutro wiadomości sportowe o 6, 7 i o 8. Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.